Moim i Państwa gościem niezmiennie jest pan Paweł Berendt, Instytut Bojma. Michał Bojm, pierwszy polski, można powiedzieć, sinolog, znawca, misjonarz, znawca Chin, który pochodził z Lwowa i Chiny dla nas odkrywał. Pan Paweł reprezentuje tenże Instytut. Do analitycznych zasobów Instytutu także Państwa gorąco zachęcam. Jeśli ktoś szuka analiz, opracowań, to analitycy, eksperci z Instytutu Bojma z pewnością służą bardzo profesjonalną pomocą. A zatem lokujemy ten produkt przy okazji mojej audycji. Moich audycji zawsze staram się dla Państwa znaleźć coś wartościowego. Panie Pawle, mówimy o tym artykule 9, który jest obchodzony, trochę obchodzi się z nim japońskie społeczeństwo jak z jajkiem, ale no chce rozwadniać ducha tego artykułu 9, bo okoliczności są niesprzyjające, biorąc pod uwagę ekspansję Chin, biorąc pod uwagę to, co dyplomacją balistyczną osiąga Kim Jong-un. To Japonia nie może stać w miejscu. Sprawa jest jasna. Natomiast mnie interesuje jedna rzecz, panie Pawle. Proszę wybaczyć, bo wrócę tutaj do wydarzeń z 95 roku i z roku 2022. Jeśli popatrzymy na ofiary współczesnego terroryzmu w Japonii, terroryzmu, który generalnie nie jest kojarzony absolutnie z Wyspami Japońskimi, to mamy 13 pechową. Chociaż w Japonii ta 13 nie jest pechowa, biorąc pod uwagę zupełnie inną przestrzeń. Tak, jest to czwórka i to jest wpływ Chin, czyli śmierć, blisko, praktycznie homofon, ale 13 ofiar. 12 ofiar w tokijskim metrze, związek chemiczny Sarin, sekta Aum Shinrikyo, najwyższa prawda, no i z drugiej strony zamach na Abe. Jak można to wyjaśnić? Zamach 8 lipca 2022 roku. Czy sekta Aum Shinrikyo i ta tokijska historia dramatyczna i jednocześnie to, co obiegło świat ponad, no już przeszło pół roku temu, zamach na Shinzo Abe. Jak można to zrozumieć w kontekście tego bardzo rygorystycznego społeczeństwa japońskiego? Czy to były ekscesy? Czy to jest coś, co gdzieś realnie unosi się pod powierzchnią i pokazuje też, że gdzieś społeczeństwo japońskie no nie radzi sobie być może z tempem modernizacji. Nie wiem z czym. Jak pan to widzi?
Może najpierw jeszcze chwila, krótki komentarz do artykułu 9.
Proszę, możemy wrócić.
Ja bym powiedział, japońskie społeczeństwo nie chce rozwadniać, ale daje na to przyzwolenie.
Aha.
Więc tutaj jest taka zasadnicza różnica. Właśnie, co do Aumy Shinrikyo i zabójstwa premiera Abe, za każdym razem był to szok i sami Japończycy to określali, no, rzeczy niezdarzalne. Mhm. Takie rzeczy się w Japonii nie dzieją.
No właśnie.
No, przynajmniej w Japonii powojennej. Bo historycznie w Japonii to jednak tych zabójstw polityków czy różnych sekt, wojowniczych sekt, było dość sporo. Tak więc pytania dlaczego.
Jest taki trochę powrót do przeszłości.
No, powiedzmy. Czy może nawiązanie do tradycji.
No tak, to brzmi dwuznacznie, ale ja mam wrażenie, że Państwo rozumieją nasze, absolutnie nie mamy tutaj wydźwięku antyjapońskiego, ale no tak wyglądał krajobraz polityczny, społeczny w Japonii. No, też kwestia honoru, seppuku, prawda, chociażby instytucja. No to są rzeczy gdzieś tam pokazujące, że przemoc zawsze była obecna i trochę taka reminiscencja nam się pojawia. No właśnie, to czyli szok.
To jest taka bardzo interesująca sprawa. Mimo wszystko, że Japonia kraj bardzo odległy i pod wpływami chińskimi, to jednak stworzyła struktury społeczne i instytucje bardzo podobne do feudalnego Zachodu. Ale to nie drążmy tego tematu.
Stworzyła te struktury absolutnie w izolacji. Niezależnie w izolacji, bo została otwarta siłowo przez komodora Matthew Perego w 1854 roku poprzez jego wpłynięcie na wody japońskie. Zabawna historia też o tyle, o ile Amerykanie kupili samurajów tym, że tam wystawili miniaturową kolejkę z ciuchcią napędzaną silnikiem parowym i ci samuraje z tymi swoimi katanami zaczęli gdzieś tam na to siadać i jeździć i się uśmiechać. Dzisiaj Japonia nas też próbuje kupić swoimi robotami i tak dalej, ale to zostawiamy na boku. Natomiast no właśnie, czyli to tak naprawdę jest jakaś cecha strukturalna społeczeństwa japońskiego, które nie jest wolne od tak patologicznych zachowań. Więc musimy
tutaj... Że one są spychane na dalszy plan. Zresztą właśnie jak były analizy po zamachu w tokijskim metrze, to wyszło to, co pan wspominał, że japońskie społeczeństwo nie radzi sobie z tempem zmian. Zresztą pamiętajmy, to jest ta kryzysowa dekada lat 90.
Stracona dekada,
która zresztą nastąpiła po latach 80., gdzie była w japońskiej kulturze masowej ma bardzo dużą fascynację kosmitami, mocami parapsychicznymi, czy w ogóle odchodzeniem w stronę sił nadprzyrodzonych, okultyzmu. Bardzo dobry obraz tego wszystkiego daje książka Haruki Murakamiego Podziemie, właśnie na temat zamachu w metrze w Tokio. To jest cykl wywiadów, czy seria wywiadów z ofiarami zamachu, z ich rodzinami, ale także z członkami sekty Aum Shinrikyo. I stamtąd właśnie wyłania się ten obraz ludzi zagubionych, ale z drugiej strony właśnie Japonia jako ten kraj bezpieczny była kompletnie nieprzygotowana na coś takiego. To było podnoszone, zresztą to była głośna sprawa wtedy w Japonii, no po prostu karygodne zachowanie służb, które wcześniej dostawały już sygnały, że coś może się wydarzyć.
Mówimy o meczu tokijskim, tak?
Tak. Tylko, że no właśnie, nie było procedur i tak naprawdę nikt nie wiedział, jak się na coś takiego przygotować. No bo właśnie, ostatnie zamachy, no to jest, w Japonii to jest połowa XIX wieku. Podobnie z zamachem na premiera Abe, chociaż tutaj sprawa jest nieco inna. To był typowy samotny wilk. Ale z drugiej strony
panie Pawle, proszę wybaczyć.
Kompletnie zawiodła.
Dobrze, ale mnie interesują, czy tutaj sprawa, rozumiem, że została przez te ostatnie miesiące gdzieś tam nabrała tempa. Jaka była motywacja zamachowca?
Znowu dochodzimy trochę do spraw religijnych, bo chodzi o kolejną sektę, mianowicie Kościół Zjednoczenia, z którym... Jak był przekonany zamachowiec, ma związki premier Abe. I to też zabawna sprawa, zabawna, a jednocześnie tragiczna. Już w trakcie pierwszych przesłuchań przyznał, na początek chciał zabić przywódcę sekty, ale okazało się, że ma zbyt silną ochronę, w związku z czym były premier kraju okazał się łatwiejszym celem.
No właśnie, gratulujemy liderowi Kościoła Zjednoczenia dobrych bodyguardów, ale oczywiście tu pozwalam sobie na czarny humor. Okazuje się, że w tej Japonii ultra zmodernizowanej religia nie odchodzi do lamusa, no bo i sekta najwyższa, prawda, i ostatnie wydarzenia z 2022 roku, tak, mamy Kościół Zjednoczenia, że religia jest istotnym elementem byśmy powiedzieli, paliwem politycznym. No, daj Boże, żeby w tych akurat, w tym kontekście było to paliwo, gdzie już świeci się lampka rezerwy. No właśnie, ale od tych wartości, od wartości, które też religia niesie czasem, niestety w tę stronę, jeśli jest wykoślawiona, traktowana w zasadzie w kategoriach ideologii, zideologizowana. Przejdźmy od tych wartości, proszę państwa, i zapraszam też pana Pawła do przestrzeni, no właśnie, bezpieczeństwa, no bo Japończycy mogli poczuć się w niebezpieczeństwie. Już pan Paweł zwrócił uwagę, że w zasadzie drugi taki dokument w grudniu zeszłego roku, Strategia Bezpieczeństwa Japonii w XXI wieku. No to drugi dokument dotyczący strategii bezpieczeństwa. Chciałbym tutaj wrócić do kategorii kulturowych, to znaczy tatema i honne, czyli twarz fasada, twarz zewnętrzna i uczucia, realne postawy, emocje. Gdybyśmy próbowali, patrząc na strategię polityki Japonii, polityki zagranicznej, strategię bezpieczeństwa, wykorzystać te dwie kategorie. Kategorie kulturowe, owej fasady wykorzystywanej przez Japończyków w życiu codziennym, no takiej twarzy na pokaz, powiedzielibyśmy w naszych warunkach polskich, czyli właśnie tego, co jest tatema i honne, czyli to, co naprawdę realizujemy, to jak myślimy o świecie, o sobie w tymże świecie, to te ostatnie lata, powiedzmy XXI wieku, jak wygląda ta twarz deklarowana, jak wyglądają twarze rzeczywiste, jeśli chodzi o Japonię, panie Pawle?
No to jest ciekawa sprawa, bo jednak te obie twarze tak bardzo się nie rozbiegają. Mhm. Japonia w zasadzie od końca lat 50. stara się być tą siłą pozytywną. Jakby nie patrzeć, cały czas jest głównym źródłem pomocy rozwojowej w krajach Azji. To też z mniej znanych faktów, japońska pomoc jest tym, co w dużym stopniu przyczyniło się do cudów gospodarczych w Korei Południowej i w Chinach, chociaż zarówno Pekin, jak i Seul bardzo niechętnie o tym wspominają i najchętniej by o tym zapomniały, tak, w ogóle. To było związane z jednej strony z chęcią w jakiś sposób odkupienia winy imperialnej Japonii w trakcie II wojny światowej i w latach poprzedzających. Z drugiej strony właśnie budował tego nowego wizerunku Japonii jako kraju pacyfistycznego, który chce wspomagać inne kraje rozwijające się, żeby stały się bardziej podobne do tejże Japonii. To zresztą znalazło już w latach 70. w japońskiej koncepcji ogólnego bezpieczeństwa. Mhm. Potem zostało w kolejnych wariacjach w latach 90., 2000 określone, doprecyzowane. Proste stwierdzenie, że pomyślność i dobrobyt krajów sąsiadujących, no przede wszystkim Azja Wschodnia, Azja Południowo-Wschodnia, mają też mają pozytywny wpływ na bezpieczeństwo Japonii. Mhm. No to właśnie chodzi o tworzenie rynków zbytu czy źródeł surowców, kontrahentów dla japońskiej gospodarki, no a jednocześnie przekonanie, że społeczeństwa bardziej zamożne są mniej skłonne do podejmowania ryzyka i jakichś niebezpiecznych działań, co w sporej części się sprawdziło. Zawiodły tylko trzy czynniki. No, pierwszym jest Korea Północna, gdzie nie ma społeczeństwa dobrobytu. Jest za to komunistyczna dyktatura. Drugim stały się Chiny, gdzie wprawdzie społeczeństwo zamożne powoli powstaje, za to rządzi komunistyczna partia Chin, która na sztandarach wywiesiła wszelkie frustracje chińskiego społeczeństwa, no, wszelkie frustracje, żale i inne. No i wreszcie jest też Rosja, która, no, krótko mówiąc, jest kategorią samą w sobie.
Mamy tak zatem więc ten element zmiany, który wymusza na Japonii też, no, konkretne decyzje. To wiemy na pewno, że ta podwójna twarz w przypadku jakby polityki niekoniecznie ma zastosowanie. Japończycy są bardziej spójni, tak? Bardziej spójni. Nakłada nam się ta tema i honne. Natomiast mnie interesuje, panie Pawle, pod kątem właśnie tych systemowych wyzwań, czy nawet zagrożeń. No, Japończycy używają fajnych sformułowań. W języku dyplomacji oczywiście to jest must have. To musi występować. Natomiast w tejże strategii bezpieczeństwa z grudnia 2022 roku mamy w relacjach z Chinami, uwaga, konstruktywne i stabilne relacje. To jest ten język. A w kontekście Korei, Republiki Korei, bliska komunikacja. Dla nas oczywiście komunikacja bliska może się wiązać z czymś, co może być dwuznacznie rozumiane. No, tu też na pewno jest jakiś przekaz podprogowy. Na ile obecna sytuacja, środowisko, byśmy powiedzieli, raczej niebezpieczeństwa, czyli coraz bardziej agresywna, rozpychająca się Chińska Republika Ludowa, także, no właśnie, dyplomacja balistyczna Pjongjangu, no i na dodatek jeszcze sytuacja w Europie i Rosja agresywna, na ile ona redefiniuje politykę zagraniczną, politykę bezpieczeństwa Japonii?
Redefiniuje coraz bardziej. Zresztą zwróćmy uwagę, że strategia bezpieczeństwa narodowego poszła bardzo daleko. No, Korea Północna została nazwana zagrożeniem, co nie jest niczym nowym. Taki twardy język był już stosowany. Natomiast Chiny nazwano największym wyzwaniem strategicznym.
Okay.
Tutaj Japonia, no, powtórzyła amerykańską strategię bezpieczeństwa narodowego. Ale właśnie, co jest ciekawe, i to pokazuje te ścierające się opcje i przyzwyczajenia wewnątrz Japonii, politycy rządzącej partii liberalno-demokratycznej, z której wywodzą się i premier Abe w świętej pamięci, i obecny premier Kishida, oni chcieli otwarcie nazwać Chiny zagrożeniem. Ale na przeszkodzie stanął tu bardzo zdecydowany opór młodszego koalicjanta w rządzie, czyli buddyjskiej partii Nowe Komeito, która właśnie...
Jakiej partii, przepraszam?
Nowe Komeito.
Dobrze, ale czy tam pojawił się przymiotnik buddyjski, czy ja się przejęzyczyłem? Czy pan właśnie się przejęzyczył? Buddyjska partia, kolejny element religijny, w tym dużej mierze postreligijnym społeczeństwie?
To powiedzmy, żeby to naszym radiosłuchaczom łatwiej jakoś było sobie wyobrazić, jeżeli w Europie mamy partie chadeckie, to właśnie z grubsza ich odpowiednikiem jest Komeito.
No proszę.
Tylko że właśnie z tego buddyjskiego, pacyfistycznego podejścia, no właśnie, Komeito jest przeciw tym zmianom w polityce bezpieczeństwa, aczkolwiek tutaj Partia Liberalno-Demokratyczna może liczyć na poparcie wielu posłów partii opozycyjnych. Ale to, co udało się właśnie naszym buddyjskim demokratom wynegocjować, wytargować, to jest właśnie Chiny jako wyzwanie strategiczne, nie jako zagrożenie. Z kolei o Rosji też były, są w tym dokumencie twarde słowa, mianowicie, że działania Rosji w rejonie Azji i Pacyfiku powodują poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa, a w Europie są zagrożeniem.
Mm-hmm. No, bardzo ciekawe, czyli ten element religijny znów nam wybrzmiewa w przypadku tego junior partnera, jeśli dobrze rozumiem Comey, to buddyjskiej partii, takiej byśmy wiedzieli trochę chadecji europejskiej, która unika i zastopowała ten dosyć jednoznaczny język traktujący Chiny jako zagrożenie. To bardzo ciekawe. A zatem jeśli chodzi o język, a on jest bardzo ważny w Azji Wschodniej, bardzo często te konstrukcje są takie filigranowe, ekwilibrystyka słowna, za tym kryje się jakieś podwójne dno. Niewątpliwie Japonia dostrzega sytuację. No i właśnie, czy to dostrzeżenie sytuacji, panie Pawle, to jednocześnie jest konkretne działanie? Innymi słowy, powoli dobiegamy do końca, ale moje pytanie musi paść. Czy Japan is back? To jest słowo, to są słowa wypowiedziane przez Shinzo Abe w Waszyngtonie w roku 2013. Dokładnie 10 lat temu. Czy Japan is back? 10 lat po tych słowach. Japonia wraca do gry? Czy no jest to raczej jeszcze niedopełniona wizja, jeśli chodzi o politykę regionalną, politykę bezpieczeństwa, odbudowę mocarstwowości?
Powiedziałbym, że jest bliżej niż dalej. Ja sam używam tutaj określenia ewolucyjna rewolucja. Mianowicie w strategii bezpieczeństwa narodowego, tej najnowszej, wreszcie skupiły się działania, które były podejmowane na przestrzeni, nie wahajmy się tego powiedzieć, ostatnich 30 lat. Te zmiany, no, Japonia tutaj trochę przypomina żółwia, który bardzo powoli, ale konsekwentnie zmierza do celu. Czasami jak go coś wystraszy, to się chowa w pancerz i nie sposób go ruszyć, ale po jakimś czasie znowu się wychyla i powoli ciągnie dalej. Premier Abe nadał temu wszystkiemu rozpędu i wiele kroków, które on podjął, wreszcie znajduje swój finał. No to jest chociażby ta najgłośniejsza kwestia kupna pocisków manewrujących, która ciągnie się od 2017 roku. Tak więc Japończycy powoli, systematycznie zmierzają do tych celów, które Abe, powiedzmy, sprecyzował. Fakt, że no, to Amerykanie nigdy nie kryli, drodzy japońscy sojusznicy, moglibyście robić to szybciej, ale nie ukrywajmy, ta ostatnia strategia bezpieczeństwa narodowego wzbudziła bardzo pozytywną reakcję.
Entuzjazm Amerykanów. Dobrze. Tak. I ostatnie pytanie, muszę je zadać. Mamy mało czasu, ale muszę je zadać. Panie Pawle, jaki jest stosunek Japonii do wojny Rosji przeciwko Ukrainie? Czy oni grają w tej samej lidze, w której gramy my jako państwa natowskie, i no, chociażby Polska z pewnym wyjściem nawet przed szereg, czy tu są dużo bardziej ostrożni?
Zaskakująco są bardzo aktywni i, jak to pan ujął, są po naszej stronie. Japonia dostarcza sporo pomocy humanitarnej, przyjęła ukraińskich uchodźców, a oprócz tego dostarcza nawet sprzęt wojskowy. Fakt, że są to przede wszystkim hełmy, kamizelki kuloodporne, śpiwory, czyli ogólnie rzecz biorąc, nie ma w tym broni, ale jest dużo istotnego ekwipunku wojskowego, bez którego walczyć się nie da.
To są, to są dobre wiadomości dla nas, pokazujące, że Japończycy myślą w podobnych kategoriach, nawet jeśli artykuł 9 troszeczkę ich ogranicza i społeczeństwo na pewno jest dużo bardziej ostrożne. Są tym żółwiem, który powoli posuwa się do przodu, czasem się zamknie w sobie, ale jest to strategia, mam wrażenie, skuteczna, pozwalająca im się utrzymać na powierzchni, biorąc pod uwagę wyspiarskość Japonii, charakter japoński. Drodzy Państwo, Panie Pawle, na pewno będzie jeszcze nie jedna okazja, żeby wrócić do rozmowy o kulturze, języku, ale także języku polityki, czy też kulturze polityki Japonii w kontekście problemów wewnętrznych, wybranych oczywiście, ale też zmieniającej się rzeczywistości, biorąc pod uwagę Chiny, Koreę Północną i Rosję. Rozmawiałem wcześniej z panem doktorem Pawłem Dybałą, a teraz z panem Pawłem Berentem z Instytutu Bojma. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Wiesz?
Państwu dziękuję za uwagę. Audycję realizował Bogusław Wichrowski. W GPS słyszymy się za tydzień. Dobrej nocy. Pozdrawiam.